Dzień dobry, witam serdecznie na Pisach Końcowych i oczywiście w ostatnich tygodniach, w ostatnich dniach główne tematy do dyskusji to po pierwsze Avengers Endgame, Gra o Tron, ostatnio też Star Wars do tego dobiły, więc w zasadzie nie ma zbyt wielu dużych informacji, którymi moglibyśmy się zająć, natomiast jest sporo takich mniejszych, którym myślę, że warto poświęcić dwa słowa, więc to będzie taki troszkę zbiorczy materiał, gdzie pomówimy sobie o nich. To jeszcze na samym początku, zaznaczymy wyraźnie i głośno, że nie będziemy mówić tutaj o wycieku z Endgame, bo no nie mówimy tutaj o wyciekach. Jeśli nie jest to materiał, który został oficjalnie wypuszczony przez studio, no to na pewno nie będziemy tutaj go omawiać, no bo siłą rzeczy byłoby to bardzo nieuczciwe względem no względem Disneya chociażby, nie?
Ale też naszych widzów, którzy jakby kiedy film wychodzi do kin i wtedy oznaczamy, że to spoilerowe omówienie, no to dlatego, że już każdy może kupić sobie bilet i obejrzeć ten film i jak będzie miał ochotę, to będzie spoilerował, nikt go nie zatrzyma. Natomiast kiedy jest to wyciek, no to jest to coś nielegalnego. Więc wielu z was omija spoilery, nie chce oglądać różnych, nie wiem, dodatkowych spotów czy coś takiego po trailerach, więc jeżeli nawet oznaczylibyśmy jako spoiler, to jest szansa, że przy kolejnej okazji ktoś na przykład w komentarzach by nas o to zapytał. Ogólnie staramy się też filtrować komentarze już w tej chwili, bo już zdarzyło się parę osób, które stwierdziły, że koniecznie chcą nas zapytać o rzeczy, które są w tych fragmentach, więc będziemy się dalej pozbywać takich komentarzy, bo sami wiemy, jaka jest tam zawartość tego, my nie mogliśmy tego uniknąć, no ale postaramy się przynajmniej, żeby wy jako nasi widzowie, którzy nie chcecie sobie psuć zabawy w ten sposób, żebyście wy nie musieli tego czytać.
No, pozostaje mi tylko się zgodzić. W takim razie raczej się nie spodziewajcie też, jeśli będą jakiekolwiek inne przecieki, na przykład z jakichś pokazów przed premierą Endgame czy coś, raczej nie będziemy tego dotykać. Oglądacie je na własną odpowiedzialność, tak jak wszyscy. No, no ale okej, w tym bardzo gorącym i ciasnym okresie, jeśli chodzi o uwagę widzów, zapremierował trzeci chyba już zwiastun Dark Phoenix, czyli tego filmu, który w tym również gorącym letnim okresie wychodzi, bo to zdaje się, że jakoś w czerwcu to ma swoją premierę. No i oczywiście będzie to zamknięcie w zasadzie całego tego uniwersum X-Menowego robionego przez Foxa do tej pory. Mówiliśmy o tym przy okazji trzeciego zwiastuna. Nie robimy osobnego omówienia, bo też w sumie nie ma wiele więcej do omówienia. Ten ostatni zwiastun w sumie rzuciło mi się w oczy tylko to, że ma spoko efekty specjalne.
Tak,
plus ma te scenki, które wcześniej gdzieś tam były teasowane. Okej, okay, ale to ciągle wygląda jak remake The Last Stand, niestety.
Po pierwsze, jeżeli kogoś nie zachęciły do tej pory zwiastuny czy jakiekolwiek elementy kampanii reklamowej, nie sądzę, żeby ten zwiastun cokolwiek zmienił. Jakby no idea zwiastuna jest taka, żeby chociaż minimalnie podnieść twoje oczekiwania. Według mnie tutaj nic takiego się nie dzieje. Jeżeli ktoś jest zahajpowany, już nie może się doczekać, żeby zobaczyć Dark Phoenix, nic się nie zmieni. Jeżeli ktoś był nieprzekonany, ten trailer go nie przekona, więc trochę już bardziej taki przypominający, że ej, w tym natłoku tych wszystkich informacji, my jeszcze tu jesteśmy. No ale pomimo tego warto też zaznaczyć, że bardzo prestiżowe portale już szacują, że Dark Phoenix będzie miało najgorsze otwarcie ze wszystkich filmów o X-Men. O X-Men chciałbym zaznaczyć, nie Wolverine, Geneza, coś tam, tylko tych o X-Men.
Co nie dziwi, biorąc pod uwagę, że w ogóle zainteresowanie tym filmem samym z siebie jest dosyć niskie, a to jeszcze będzie ten okres już po Endgame, kiedy no zeszły rok już nam pokazał, że tak duża premiera zabiera potem sporo uwagi kolejnym filmom. Nie? Ludzie są generalnie zmęczeni superbohaterami przez jakiś czas przynajmniej. Ja jeszcze słyszałem doniesienia, plotki o tym, że jeśli były jakieś wycieki fabuły wcześniej, a były, to być może mogą już nie być aktualne, bo no, na drodze tych licznych dokrętek i tak dalej pozmieniano to i owo i na przykład ponoć zakończenie już jest kompletnie inne względem tego, co o jakim się mówiło wcześniej, bo wyciekły informacje z powiedzmy pokazów przedpremierowych. I oczywiście nie będziemy mówić tutaj co i jak, no bo ponownie nie gadamy o tych wyciekach, ale słyszałem, że po prostu film się mocno zmienił od tej pierwotnej formy do tej obecnej, co no nie jest zwykle dobrym znakiem, nie? Zazwyczaj te filmy klejone gdzieś tam w ramach dokrętek. No, są wyjątki, ale zazwyczaj no, kończy się to nie najlepiej. Więc no ale kto wie, może akurat ten film będzie jednym z tych wyjątków. Zobaczymy.
Wszystko możliwe.
Wszystko jest możliwe, oczywiście. Druga rzecz, jest kolejna informacja, która jest dosyć ciekawa, powiedzmy, to informacja o tym, że ponoć powstanie sequel do Tomb Raidera. Tego oczywiście adaptacji kolejnej z Alicia Vikander, z oczywiście znanej marki gier wideo. Co jest ciekawe z tego względu, że film nie został przyjęty jakoś bardzo źle, ale też nie rewelacyjnie, nie było jakiegoś dużego hype'u na tę produkcję. No i jeśli chodzi o jego zarobki, no to też no, nie były najgorsze, ale ponownie, no, film co prawda jakieś tam pieniądze zarobił, wyszedł na zero, ale to też wydawało się, że to będzie za mało na tyle, żeby mówić tutaj w ogóle o kontynuacji. No a patrząc na to, że filmy na podstawie gier do tej pory no, raczej nie cieszyły się uznaniem ani fanów, ani masowej publiki, ani krytyków, no to ta decyzja jest zastanawiająca. Najwyraźniej studio uważa, że jest jakiś tam potencjał dalej w tej marce, dalej w tej postaci. Co sądzisz o tym pomyśle w ogóle?
Tomb Raider z Alicia Vikander, ten pierwszy miał bardzo niski budżet, więc to go tam uratowało oczywiście dzięki temu prawdopodobnie nawet jakieś pieniądze zarobiono. Więc zakładam, że jeżeli powstaje dwójka, to też nikt tutaj nie myśli o jakimś super większym budżecie. Natomiast co mnie bardzo ciekawi, to że ten film wcale nie miał dobrego przyjęcia. Popatrzmy na Rotten Tomatoes, niewiele ponad 50%. Popatrzmy na CinemaScore, B. Chciałbym zaznaczyć, że te filmy, które są ogólnie średnio przyjmowane, czasem nie zarabiają. To jest A-, B+, już mają te trochę z niższej półki. B to jest naprawdę na CinemaScore nie za dobry wynik, szczerze mówiąc. Już zobaczycie, jakie inne filmy łapią B. Więc nie widzę tutaj tak naprawdę żadnego zahaczenia, bo i nie zdarza się czasami tak, że no film taki sobie, ale bohaterka albo bohater, o, oni są tacy fajni, z przyjemnością zobaczę dalsze losy. Alicia Vikander nie miała tam na tyle miejsca do zagrania w tym filmie, żeby pokazać, że o, tej Lary chcę więcej Lary Croft, która jest właśnie taka jak Alicia Vikander. Nie było momentu, żeby ona błysnęła swoją charyzmą. Ja mówię, dla mnie ten Tomb Raider to był przede wszystkim oglądanie gameplayu live action. Bo to dosłownie tak wyglądało. Tutaj się powspinała, tutaj poskakała, tu pospadała, tu się gdzieś pochowała. Dosłownie są elementy, gdzie się wchodzi za zasłonę, jak w grach, gdzie trzeba się przycisnąć i gdzieś wejść. No, to był taki... Więc cholernie dziwna decyzja, bo jakby... Czasami jest tak, że film nie zarobi albo zarobi bardzo mało, ledwo wyjdzie na zero, ale czuć ten hype z tyłu, czuć, że coś poszło i studio wtedy jest w stanie zaryzykować, myślał, kurde, może na dwójce coś ugramy, może warto dwójkę zrobić, mimo że jedynka nie zarobiła, to może kampanię spieprzyliśmy czy coś takiego. I tak jest na przykład z Edge of Tomorrow. Film, który ledwo wyszedł na zero, ale dobre słowo było na tyle duże, że hej, zróbmy jeszcze raz, może tym razem lepsza kampania i zarobi. Tomb Raider tego nie miał. Więc naprawdę nie jestem w stanie zracjonalizować jakiegokolwiek wydatku, chyba że to będzie naprawdę tani film, taki naprawdę tani, bo nie widzę żadnych argumentów za tym, że na drugą część ma pójść więcej osób, a nawet, że osoby, które widziały pierwszą, chętnie wracałyby na drugą.
Mm-hmm. To znaczy film, ten pierwszy film, on był oczywiście tani jak na blockbuster, też nie znaczy, że był jakoś bardzo tani, on tam zdaje się miał 95 milionów, coś takiego budżetu, no co przy tym wyniku 274 milionów, no to faktycznie daje mu jakiś tam zarobek, nie? Na tyle, żeby studio stwierdziło, nie najgorzej, no dało radę. Pewnie Alicia Vikander też jest zakontraktowana na więcej niż jeden film, więc tutaj nie było problemu z jakąś tam pewnie znacznie większą kwotą za angaż aktorki. Ja tak patrzę i widzę, że w USA film zarobił tylko 60 milionów. Jakby cała reszta to już jest zarobek na całym świecie i to nie tylko w Chinach. Chiny tam nie mają jakiegoś aż tak dużego wyniku. Ale najwyraźniej to publika międzynarodowa troszkę cieplej przyjęła Larę niż publika amerykańska. I może to jest kierunek, może będą chcieli zrobić z tego coś, co bardziej wpadnie właśnie na te rynki międzynarodowe, może coś, co Chińczykom się bardziej spodoba. Wydaje mi się, że nie ma szans raczej trafić do Amerykanów tutaj, nie są kompletnie zainteresowani tą marką, ale może na świecie, może coś w tym kierunku pójdą. Kurczę, wydaje mi się, że jest tam jakiś potencjał jeszcze na film przygodowy z bohaterką w głównej roli, nawet niekoniecznie odnoszący się jakoś bardzo do gier, po prostu na produkcję przygodową. Tylko że wydaje mi się, że w pierwszej części zabrakło właśnie tego elementu przygody, takiego fanu z tego, bo tam było więcej właśnie takich elementów z gier, tego pseudo-survivalu, który był bardziej męczący do oglądania. Zabrakło jakiejś postaci ciekawej, która... która by fajnie się uzupełniała z Larą w wydaniu Alicia Vikander. Kurde, ja nie rozumiem, czemu ten Nick Frost, który był na początku tego filmu, na końcu, który miał więcej charyzmy niż cała reszta bohaterów tego filmu razem wzięta, wiesz, nie pojechał z nią na przykład tutaj. No pewnie dlatego, że tak nie było w grze, która adaptowała.
Ale nawet pojawiający się, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko aktora, to był Daniel Wu.
Tak, to był ten aktor, tylko że on to był...
On to jest też charyzmatyczny aktor, oglądałem z nim Into the Badlands i gość naprawdę
jasne,
potrafi...
Ale nie postać.
Ale nie miał scenariusza, dokładnie, nie miał nic, żeby się wykazać. Spokojnie dało się między Larą a jego postacią, której imienia nie pamiętam, napisać jakiś fajny dialog, jakąś... Myślę, że spokojnie załapałaby jakaś chemia między nim, bo to są naprawdę charyzmatyczni aktorzy, zarówno Alicia, jak i właśnie Daniel Wu, tylko nic tam nie napisano takiego. On biegał i ludzi ratował. Wyciągał, mówi, idźcie, pomóżmy Larze, idziemy. Była cała jego rola w tym filmie.
Ja to orbituję w kierunku właśnie Nicka Frosta, bo wiesz, zazwyczaj w tego typu filmach działa, jeśli para bohaterów jest jak najdalej oddalona, znaczy jak najbardziej różna od siebie, nie? No wtedy to ta relacja najlepiej działa, więc Nick Frost kompletnie jest, wiesz, kompletnie inną postacią byłby niż ta nasza Lara i to mogłoby działać, no ale jasne, to można by każdemu aktorowi napisać postać, która by dobrze działała tutaj. No problem w tym był taki, że no w tym filmie kogoś takiego nie było, nie? Była sobie nasza Lara, która mocno cierpi i no i co, strzela z łuku.
I znowu zły czasu. Walter Goggins, który...
No i zły duch, czy coś.
Nie, choroba.
Zła choroba.
Zła choroba.
Zła choroba. Więc jest... wydaje mi się, że można by jeszcze coś z tego zrobić, tylko że, wiesz, Tomb Raider...
Będzie
trudniej. Wydaje mi się, że oni by zrobią z tego... No, to jest nowy film... To nie, wiesz, nie będę robić z tego konkretnie sequelu, tylko no Tomb Raider z pod tytułem coś tam i będę kombinować w tym kierunku. Troszkę może innym tonem, troszkę inaczej z zrobionymi trailerami. Może uznali, że jak okej, tam nie straciliśmy pieniędzy, no to zaryzykujmy jeszcze z jednym filmem, zobaczymy.
Jedna rzecz, która tak myślę, szukam jakichkolwiek powodów, dla których taki film może powstawać, to jest ten taki trochę właśnie renesans kobiecych protagonistek w kinie. Mieliśmy Wonder Woman oczywiście, teraz jest Captain Marvel, która walnęła miliard, wracamy oczywiście do naszej Sarah Connor w wykonaniu Lindy Hamilton, nie oczywiście w głównej roli, ale ona też wspiera dwie inne protagonistki, które będą w nowym Terminatorze, więc zainteresowanie kobiecymi bohaterkami, przede wszystkim kina akcji, wzrosło w ciągu dosłownie ostatnich kilku lat i widać, że trend jest rosnący, więc może stwierdzić, jak mamy tego Tomb Raidera, który nie wierzy najgorzej. Lara jest rozpoznawalną postacią. Co by nie mówić, jest rozpoznawalną. Czy przez to, jakim fenomenem są gry do dzisiaj. Nawet, że tam najnowsza część może się trochę gorzej sprzedała, ale dalej jest rozpoznawalna. Czy przez Angelinę Jolie, która miała swoje role. No to może znowu wskoczymy na ten pociąg. Nie wyszło do końca, ale coś mamy, to może z tego coś ugramy. Bo to jest jedyny jakby punkt zaczepienia, który ja widzę. To właśnie wskoczyć na ten pociąg kobiet akcji, że tak powiem.
Skoczyć na pociąg kobiet akcji, to będzie tytuł tego.
Tak będzie, tak powinno się nazywać. To tak właśnie przyszedł ktokolwiek z takim pomysłem, przyszedł do Garniaków, wszedł na salę.
Tak się jego prezentacja w PowerPoint się nazywała.
To nie, on wszedł i po prostu oni tam coś obliczali, oczywiście przychody i straty z najnowszego kwartału, on wchodzi, słuchajcie, wskakujemy na pociąg kobiet akcji w tym momencie. No, dostał zielone światło.
Ale dobra, starczy o tych kobietach, pomówmy o mężczyznach, męskich mężczyznach, mianowicie o Wiedźminie, bo no wiemy, że powstaje serial od bardzo dawna, mówi się o tym bardzo głośno, szczególnie tutaj, w kraju Piastów, bo też były pogłoski o tym, że ma być nawet skręcony w Polsce, no, w zamku w Ogrodzieńcu być może, ponoć ekipa tutaj była widziana i w ogóle, no ale istotna informacja, najważniejsza z tego wszystkiego jest taka, że premiera została tutaj podana i odbędzie się już w czwartym kwartale 2019 roku, tego
nikt
roku.
Nikt się chyba nie spodziewał. Wszyscy się nie spodziewał. Dalsze lata. Niektórzy nawet mówili o 21. Słyszałem.
Wszyscy zakładali właśnie, że to jeszcze trochę potrwa. Natomiast no, jeśli premiera jest przyspieszona, może dlatego, że Netflix uznał, że przyda im się taki zajebisty hit pod koniec roku.
Akurat ciekawe, co dzieje się pod koniec tego roku, nie?
No.
Ciekawe. Ciekawe, co mogło spowodować taką decyzję Netflixa? Prawdopodobnie to jest, nigdy się nie dowiemy.
To jest właśnie... właśnie to bardzo dobrze świadczy o tej produkcji, nie?
Tak,
bo jeśli oni używają tego Wiedźmina jako jednej z tych rzeczy, które mają zachęcić ludzi, żeby jednak zostać z Netflixem, nie iść tam do Myszki Miki.
Nie uciekajcie.
Nie uciekajcie na tych Mandalorianów i resztę. Zostańcie tutaj, mamy Wiedźmina. No to znaczy, że Netflix wiąże z tą produkcją naprawdę spore nadzieje i liczy na to, że faktycznie tych ludzi utrzyma, nie? Co? No dobrze o tym serialu świadczy.
Tak, normalnie jakbyś myślał, że coś jest przyspieszone, to myślałem, że efekty nie będą skończone, czy coś takiego, ale wiesz dobrze, że decyzja jest inna, że to nie jest serial, który oni chcą odbębnić i wrzucić i po prostu, a nie skończył, czy coś takiego. Wiesz, że oni te, jak poznali datę premiery konkurencyjnej platformy, to przyjechały dwie dodatkowe ciężarówki, w jednej pieniądze, w drugiej specjal efektów specjalnych, którzy po prostu tak zostali wyładowani razem, bierzcie po jednym worku i siadajcie przy komputerze i wiesz dobrze, że to ruszyło jeszcze bardziej pewną parą. Oni potrzebują statku flagowego, Marvele im odpadły w tej chwili, jasne, mają jeszcze Orange is New Black, które też tam już powoli się kończą, to już nie jest ta siła, która była, nowego House of Cards nie mają, wiadomo, jak House of Cards im poszło dalej, gdzie musieli kombinować z Robin Wright, jak tylko mogli. Potrzebują statku flagowego.
Jest jeszcze no inna duża premiera, tylko że ona z tego wszystko wskazuje na to, że będzie miała premierę, znaczy, że pojawi się na Netflixie nieco wcześniej. The Crown, trzeci sezon. No ta hitowa, wysokobudżetowa produkcja.
Ale to dalej trzeci teraz... sezon jest.
No tak, z nowymi aktorami i tak dalej. Właśnie, raz, że to jest trzeci sezon, dwa, że mówi się bardziej o drugiej połowie 2019 roku, więc to by świadczyło o tym, że raczej wyjdzie wcześniej. I raczej, ale wiesz, druga połowa, to z drugiej strony to też jest, będzie serial, który zatrzyma tych ludzi, którzy już oglądali te dwa poprzednie sezony, których było niemało, no, swoją drogą. No ale na pewno przydadzą im się nowe marki, nie? Żeby tutaj konkurować z tym, co Disney Plus zapowiedział.
Ewidentnie mają... Mają naprawdę dużą wiarę w tą konkretną produkcję.
Okej, czy coś jeszcze?
To warto wspomnieć, jak jesteśmy jeszcze przy Netflixie i właśnie ich zarobkach, że ujawnili dane w kwestii Umbrella Academy i widać, że tu będzie ich kolejna marka, którą starają się, będą... Widzimy, jak wielką promocję miała Umbrella Academy. Można było widzieć plakaty w mieście, gdzie się dało i ewidentnie to jest też coś, na co będą chcieli stawiać. I to jest najpierw, że podali, że w ciągu pierwszego miesiąca 45 milionów gospodarstw obejrzało Umbrella Academy, co z jednej strony mówią, ale dużo, tylko że problem jest taki, że Netflix nigdy nie podaje takich danych. Ewidentnie, skoro podano, to chcą się tym pochwalić. Problem w chwaleniu się jest taki, że jeżeli nie podaje się innych, to nie bardzo mamy do czego to zestawić i powiedzieć, o, bo to dużo, a tamto, to dwa razy więcej. Więc Netflix musi się trochę popracować na tym, jak się chwalić, bo... Możemy powiedzieć, wow, 45 milionów to duża liczba.
Ale wydaje mi się, że nawet przeciętnemu odbiorcy to nic nie mówi. Nie? 45 nie. milionów to dużo czy mało? To, nie, to
milion to dużo. Długo liczy się do miliona.
No, a dla nas to też, nam też to dużo nie mówi, no bo nie wiemy, ile inne seriale Netflixa się na przykład,
no właśnie o to
jak się oglądały, nie? Jakieś, które na przykład nie wyszły, albo które przeszły trochę bez echa, jak to porównać do siebie? Wydaje mi się, że no, jeśli nie będziemy dostawać pełnych danych jakichś, które Netflix mógłby publikować, no to ciężko tutaj mówić
tego typu
o wyciąganiu jakichś wniosków, nie?
No nie bardzo działają, no bo nic nam nie mówią. No ale jeżeli się nimi chwalą, to przynajmniej mówią nam tyle. Oni są zadowoleni. W jakim stopniu do innych rzeczy, to nie wiemy, ale są zadowoleni, więc to na pewno będzie kolejna rzecz obok Wiedźmina. Chyba już jakoś latem ruszają zdjęcia drugiego sezonu. O tym mówili koło czerwca, jak dobrze pamiętam. Ruszają już zdjęcia do drugiego sezonu, więc widać, że to też będą chcieli wrzucać jako swoich. Ej, wy macie tego Winter Soldiera i tak dalej. My też będziemy jeszcze swoich superbohaterów, z którymi chcemy powalczyć. Kto wie, czy większego budżetu nie będzie miał drugi sezon, przez to, żeby... No właśnie, i to jest ciekawa rzecz, do której chcę wrócić. Czy przypadkiem Netflix nie zauważy, że patrzę na to, co Disney robi ze swoimi serialami, czy przypadkiem nie będą musieli troszeczkę większych pieniędzy pompować, bo już te robione za 20 dolców scenografie do Daredevila czy czegoś, gdzie można w kółko używać tych samych ulic, już nie przejdą. Już jesteśmy w zupełnie nowej scenerii, inaczej są pionki rozłożone na planszy, już nie możemy sobie pozwolić na robienie tych tanich seriali na masę, to znaczy możemy i one dalej, warto je mieć, bo fajnie jak mamy tego tak dużo, Netflix słynie z tego, że ma tak dużo, ale bez tych kilku wysokobudżetowych produkcji myślę, że tam zdają sobie sprawę w szefostwie, że mogą mieć problem w konkurowaniu, więc Znowu wracając do naszego Wiedźmina, wydaje mi się, że kto wie, czy właśnie nagle teraz na skończenie na przykład, to jest moja absolutnie spekulacja wyciągnięte z czapy, ale czy na skończenie tego nie poszły nagle większe pieniądze teraz, żebyśmy, dobra, dopracujmy efekty, zatrudnimy więcej ludzi, speców od tych spraw, żebyśmy postprodukcję dopięli tak, żeby jakość produkcyjna, żeby się do nią ludzie zachłysnęli. No bo podanie tego terminu tak wcześnie mi coś takiego mówi przynajmniej.
No, a potem dostaniemy informację, że serial obejrzał 50 milionów i stwierdzimy, no...
To 5 dobrze. Milionów więcej niż Umbrella Academy.
No, ale wiesz, może za jakieś 5 lat, jak już będziemy dostawać cały czas jakieś wyniki, te najlepsze, to chociaż będziemy mogli porównać, wiesz, do większej liczby tych produkcji.
5 milionów to dużo.
No nic, zobaczymy. Dobra, czy coś jeszcze nam zostało z tych newsów?
Chyba nie, no... Wiemy, że na razie Wiedźmin jest kręcony w Polsce. Nie wiemy na ile, jak duża część obsady tu przyjechała. Gdzieś tam były fotki robione, że tu aktorka, która gra Triss. Generalnie zakładało się, że może będą chcieli kręcić tylko plenerowo. To jest coś, jeszcze chcę malutką dygresję zrobić. Jak pokazana jest właśnie różnica w produkcji, jak na Wyspach Kanaryjskich był kręcony, mamy w Polsce, jeszcze w jakimś miejscu chyba był kręcony. Przepraszam, teraz mi wypadło z głowy. Wiem, że były trzy lokacje przynajmniej. Mhm. I mamy ten zamek właśnie w Ogrodzieńcu, który ma być służyć za ruiny, więc wszyscy spekulujemy, że to jest Kaer Morhen, siedziba Wiedźminów, która była takim zrujnowanym zamczyskiem, więc tam to ma miejsce. I pamiętasz, jak wiele razy mówiliśmy o tym, jak kompletnie zaprzepaszczono Iron Fista, gdzie mogli wysłać ekipę właśnie na chwilę gdzieś do Chin, znaleźć jakieś miasteczko zachowane w odpowiednim stanie, pocykać plenerowo, a potem na scenografii udawać, że jesteśmy w Kanlan. Widzisz tą różnicę, jakie Netflix ma w polityce do tamtych seriali, a do tego serialu jakby. Tu są aktorzy, to już w ogóle prawdopodobnie, ale nawet gdyby przyjechali tutaj tylko i wyłącznie do plenerówek, to cały czas widzisz, że jest zupełnie już inne podejście w Wiedźminie, a w tym Iron Fiście w biurowcach.
No, to zdecydowanie widać i no to też pokazuje, że Netflix będzie musiał jednak ładować większą kasę, bo oczywiście nie do wszystkich swoich produkcji, ale będzie musiał mieć przynajmniej kilka takich,
kilka,
nie?
Tak.
Kilka to takie portfolio kilku produkcji, które będą musiały konkurować z tym, co będzie robił Disney. No a przecież wiemy, że są jeszcze inne platformy, które też będą miały tą dwie, trzy jakieś takie wysokobudżetowe produkcje. Też w tym celu produkowane, nie? Właśnie żeby no, robić dobrą reklamę całej reszcie oferty. Mieliśmy już kończyć, ale właśnie trafiłem na artykuł, że emotikony zdradziły powrót jednego z bohaterów Avengers Endgame. I mnie to tak zmasakrowało, że... ja muszę to powiedzieć. Jak kojarzycie, jeśli korzystacie z Twittera, to tam jest tak, że w momencie, kiedy jest premiera jakiegoś filmu, serialu czy czegoś, no tak napiszecie hashtag jakiś, to często w ramach promocji umowy Twittera ze studio czy dystrybutorem, no pojawia się taka ikonka mała przy tym hashtagu. Tak było przy Shazamie, tak było przy Captain Marvel, tak było przy masie innych rzeczy. No i teraz takie ikonki będą się pojawiać przy okazji Avengers Endgame. Jak piszecie hashtag Avengers Endgame, to dostajecie małą ikonkę z logo A z Avengers, od Avengers. Iron Man, no to główka Iron Mana się pojawi, Captain America, główka Kapitana Ameryki, pewnie też z innymi bohaterami też tak będzie. No jak piszecie hashtag, tutaj oczywiście pojawiła się taka, jak piszecie na Twitterze hashtag Stonekeeper, aż to sprawdzę, czy to działa. Więc jak ktoś mnie śledzi na Twitterze i nagle dostanie hashtag Stonekeeper tweeta ode mnie, no to będziecie wiedzieć, że to wszystko było live i na bieżąco. No to wtedy ma się pojawić emotikonka, czy ikonka z Red Skullem, co by oznaczało, że Red Skull wróci w Endgame. Więc uwaga.
Może wrócić, ale... Nawet jeśli.
Tak! O ja, faktycznie. Okej, okay, confirmed. Red Skull wraca w Endgame. No, to teraz co w związku? Co to oznacza? No pewnie nic, ale jest to news.
Może się pojawić, spoko. Mogło do niego przyjść. Gdzie kamień? Oddałem. Okej.
Znaczy, szczerze, to ma bardzo duży sens, że się pojawi, bo wszyscy mówią o tym, że Endgame ma... w jakiś sposób bohaterowie będą musieli odwrócić to pstryknięcie, nie? Więc żeby odwrócić pstryknięcie, będą potrzebować kamieni. Żeby mieć kamienie, to jednym z kamieni jest ten, który no, był pilnowany przez Red Skull, więc duża szansa, że w jakiś sposób ten nasz Red Skull się jakoś tutaj jeszcze pojawi, więc okej. Okay. Nie wiem, czy to taka rewelacja w sumie duża.
No, właśnie...
Sorry za spoiler, spoko. Jakby co, więc...
Będzie. Może. Ale wcale nie musi.
Ale... Podoba mi się to, że to jest news. Więc i my tym z nami...
Ale zdajcie sobie sprawę, że również Red Skull może nie być w tym filmie. Tak, chcę powiedzieć, że tak...
Nie no, jak jest hashtag...
A nie, to na stole to konto nie ma.
Ale nie ma go na plakatach na przykład. A jak piszesz hashtag na przykład Valkyrie, to nie ma.
Red Skull na Pegasie potwierdzony.
No, ale oczywiście, tak jak wspomniałem, żadnych spoilerów odnośnie Endgame, żadnych wycieków, żadnych innych rzeczy. Zresztą bracia Russo opublikowali tutaj list znowu z prośbą, błagam, ludzie, nie róbcie wiochy, nie spoilujcie ludziom filmu i postaram się tego trzymać. Przeglądam, patrzę jeszcze, czy jeszcze są jakieś ciekawe newsy, ale wydaje mi się, że już nie, poza tym, że opublikowano pierwszy teaser, poster nowego Chuckiego, któremu głosu będzie udzielał Mark Hamill. O tym nie mówiliśmy, wspomnieliśmy chyba w jakimś innym materiale, co jest oczywiście bardzo spoko.
Szkoda, że nie Alan Tudyk, ale był pewnie zajęty.
No, pewnie tak. No i oczywiście mamy cały zalew rzeczy związanych z Endgame, które sobie odpuścimy. Może jak jeszcze coś się pojawi ciekawego, to o tym powiemy, ale na to nie wygląda. No i jeszcze ostatnia rzecz, która mnie osobiście cieszy, to to, że oficjalnie sequel Sokus Żuka 2 umarł. Jestem zadowolony, bo najpierw mówiło się o tym, że ma go robić Seth Graham Smith i mówię, nie, błagam, tylko nie to. A potem się mówiło o tym, że Tim Burton ma wrócić na stołek reżysera.
To jeszcze gorzej.
I pomyślałem, kurna, jeszcze gorzej. Więc nie, za to będzie musical na Broadwayu i to myślę jest dużo lepszą opcją niż ten cholerny sequel, który zresztą miał być na Hawajach czy gdzieś, więc już w ogóle... No dobra, słuchajcie, będziemy na tym kończyć. To był nasz pakiecik newsowy. Oczywiście ten tutaj, ten Stonekeeper to był żarcik mały, tutaj normalnie byśmy o nim nie mówili, gdyby nie to, że sama idea robienia z tego newsa jest zabawna. Natomiast gdybyśmy o czymś zapomnieli, coś by się wydarzyło istotnego, no to dajcie nam znać w komentarzach, możliwe, że się do tego odniesiemy. Był ze mną Oskar Rogowski, ja się nazywam Kastelmach i śledźcie dalej napisy końcowe, pewnie przy okazji Endgame, a już pewnie po Endgame będziemy mieli zalew kolejnych newsów, bo podejrzewam, że wiele dystrybutorów i domów mediowych i tak dalej czeka ze swoimi ogłoszeniami, trailerami i tak dalej, jak już to zamieszanie wokół
Avengers się skończy. Jedno pytanie, czy myślisz, że tym razem Forbes znowu po pokazie prasowym, powiedzmy we wtorek, od razu całą fabułę opiszą na swoim... Pamiętasz, no bo do tej pory wszyscy im to wytykają. Myślisz, że znowu wylecą piersi, tylko wiemy, że jeszcze nie widzieliście filmu. Ale tu macie recenzję spoilerową. Uwaga, spoilery i każdy detal filmu.
Myślę, że Forbes był na tyle dużym obiektem krytyki, że oni tego nie zrobią, ale jestem pewien, że zrobią to jakieś trzy inne serwisy gdzieś tam indziej, bo precedens już miał miejsce, więc tak. I mało tego, podejrzewam, że sporo osób będzie się cieszyło z tego, bo możemy zobaczyć, co tam,
powiem,
wiesz.
O jednej zalecie jeszcze na koniec, jaka jest teraz. Embargo na jakiekolwiek recenzje jest dokładnie do północy u nas z wtorku na środę, a równo o północy w wielu krajach są pokazy przedpremierowe. Chociażby dowiedziałem się dzisiaj, że we Francji jest pokaz dokładnie o północy, więc z drugiej strony już to nie będzie wtedy takiej dozy szkodliwości, bo możemy założyć, że wtedy miliony widzów, która bierze się na ten pokaz, no już mogłaby spoilerować. Więc jakby już wtedy nie do końca będzie można pociągnąć do odpowiedzialności, no bo już masa ludzi to zobaczy, więc cieszę się, że embargo, normalnie jak się mówi, że embargo jest do dnia premiery, to jest czerwona flaga i coś jest nie tak, bo chcą ukryć, ale to dokładnie wiemy, czemu tak jest i bardzo się cieszę, że embargo jest właśnie takie, a nie inne.
Tak, znaczy, żeby była jasność, bo być może ktoś nas źle zrozumie. Jasne, oczywiście powinno być tak, że kto chce sobie przeczytać spoilery, no to może sobie przeczytać spoilery. Ja jestem taką osobą, że mi kompletnie nie przeczytają spoilery. Jak mam możliwość, to często sobie zerkam i patrzę, co tam jest w fabule, bo mi to wręcz dodaje do doświadczenia, bo i bardziej nastawia pozytywnie do filmu, niż psuje cokolwiek. Każdy ma inaczej, wiadomo. Tylko no problem polega na tym, że kiedy to jest dostępne publicznie, no to staje się to amunicją dla masy troli, którzy potem no spoilują film dla beki, albo żeby zrobić komuś na złość, co już nie jest fajne, więc ja mogę zrezygnować z przyjemnością z mojego prawa do przeczytania czytania sobie spoilerów na Forbes, jeśli będę wiedział, że to jednocześnie, że brak spoilerów sprawi, że no nikt nie będzie wbrew swojej woli miał zaspoilowany ten film, nie? A już zauważyłem, że są kanały, są filmy i tak dalej, które na przykład drobiazgowo tutaj analizują ten wyciek, który był. I teraz ja ten... Tak, no ja ten wyciek sobie zobaczyłem, bo mówię, mi to kompletnie nie przeszkadza, ale nie przyszłoby mi do głowy, żeby o tym mówić, wiesz, scena po scenie, co się wydarzyło i tak dalej, bo wiem, że to komuś zepsuje zabawę, nawet komuś, kto nie będzie chciał. Mało tego, jest polski kanał, który nie dość, że opublikował sobie całą analizę, to jeszcze użył w miniaturce grafiki, nie screenowej z tego wycieku, ale innej grafiki, która spoilowała dosłownie to, co jest w tym linku, więc to już jest w ogóle, wiesz... Dotarło i do nas niestety, także uważajcie na siebie. Albo możecie tutaj przejść na moją stronę mocy i się nie bać żadnych spoilerów, bo mi nic nie przeszkadza. No ale niestety, no na szczęście no, to jest to zjawisko się nasila tylko kiedy mówimy o naprawdę dużych filmach, których mamy, nie wiem, jeden, dwa w ciągu roku, więc no... Przy Star Warsach będzie pewnie kolejny.
Naszą spoilerową dyskusję dostaniecie pewnie bliżej końca weekendu, kiedy już takie tabuny widzów od właściwie środowych pokazów przewinął się, że w tym momencie, jeżeli ktoś przeczyta, obejrzy nasze spoilerowe gdybania, no to już jeżeli trolle chciałyby mu spoilerować, to już będą miały do tego tyle amunicji, że już jakby nic się nie dołożymy. Bo to jest nasza polityka, powiedzmy.
No, także... Uważajcie na siebie, unikajcie internetu najlepiej w ogóle, nie wchodźcie nie zaglądajcie na żadne serwisy, które tutaj mają luźniejszą politykę na ten temat. No, z naszej strony się postaramy, żeby żadnych tutaj spoilerów ani w komentarzach, ani już szczególnie z naszej strony nie było aż do momentu, kiedy stwierdzimy, dobra, już można. O czym się pewnie dowiecie. No dobra, to na tym będziemy kończyć. Tą odezwą w takim razie. A, i jeszcze jedna rzecz, czyli zapraszamy na live'a jutro w czwartek o godzinie 20, gdzie z Oskarem i Radkiem i być może Martą, chociaż to jeszcze nie mogę potwierdzić, ale być może, pogadamy sobie z wami, podpowiadamy na pytania i przede wszystkim chcemy wam mniej więcej opowiedzieć, jak wygląda tworzenie napisów, na czym polega dobór na przykład osobowy w konkretnych materiałach, czemu materiały pojawiają się w takiej, a nie innej formie, jaka jest w ogóle idea tego kanału, czemu kanał, a nie konkretnie podcast, bo nie mieliśmy okazji się podzielić właśnie takimi zakulisowymi rzeczami, więc ten live będzie właśnie w tym celu, więc zapraszamy do zadawania pytań. Jeśli macie jakieś pytania, wiecie, o Endgame, o jakieś tam inne rzeczy związane z tematami, które podejmujemy, to prosilibyśmy tutaj, myślę, wszyscy, żeby zachować je na jakąś inną okazję, na przykład na komentarze pod filmami czy coś, no bo chcemy się skupić tutaj bardziej na napisach końcowych, a nie na innych kwestiach.
Będziemy mieli jeszcze okazję do pogadania Endgame, będziemy mieli 50 okazji do pogadania Endgame, pewnie będziemy spekulować i tak dalej, natomiast ja od razu mówię, że wszystkich dowcipnisiów, którzy uznają, że jak live, to ciężko jest wyłapać na bieżąco i teraz skoczę i zaspoiluję. Gwarantuję wam, nie jest ciężko. I takie osoby będą natychmiast kompletnie usuwane, ban z miejsca. Jeżeli chcecie psuć zabawę innym, to nie róbcie tego u nas, my was nie chcemy, od razu mówię. To mówię wprost, jeżeli jesteście osobami, które nie szanują jakby jakiejś prywatności decyzji innych, to żegnamy.
Możliwe, że jak ten live wypadnie fajnie i obędzie się na przykład bez jakichś problemów technicznych, to i po Endgame pomyślimy o jakimś live'ie, może o Endgame właśnie wspólnie, gdzie sobie posiedzimy i pogadamy. Niezależnie oczywiście od spoilerowej dyskusji, no zobaczymy. Także chcemy wypróbować też przy okazji wypróbować w ogóle formę tutaj komunikacji w ten sposób. No i live oczywiście, to myślę, że jest oczywiste, ale zaznaczę, że odbędzie się na kanale Napisów Końcowych oczywiście, także jeśli subskrybujecie, no to dostaniecie powiadomienie, jeśli nie, to subskrybujcie. Polecam.
Warto. Materiały codziennie, prawie.
Tak.
A czasami dwa razy dziennie.
Czasami dwa razy dziennie. No, a oczywiście. Co tydzień jeszcze gra o Tron, więc w ogóle już czegoś więcej. Dobra, żegnamy się. Był ze mną Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. Jeszcze raz zapraszamy na livestream i do śledzenia kolejnych materiałów na napisach końcowych. Trzymajcie się. Cześć.